Clickbait. Podcast o popkulturze.
Halo, dzień dobry, to podcast Clickbait. Spotykamy się z wami po raz 34. Jest to siódmy chyba odcinek drugiego sezonu, ale być może znowu coś pomieszałem, ponieważ ostatnio powiedziałem, że był to piąty odcinek drugiego sezonu naszego podcastu. Okazało się, że pominąłem jeden odcinek. W każdym razie z matematyką jest nas na bankiet. Zresztą zobaczycie to w dzisiejszym odcinku. Oprócz matematyki, ja oraz obecna tu w studiu Marta Osowska i Magda Drozdek.
Dzień dobry, też.
Będziemy rozmawiać też o filmach i serialach, które w ostatnich dniach, właściwie dniach, bo świeżo nagrywamy, trafiły do polskich kin, czyli o Flashu, który trafił do kin w piątek, 16 czerwca. Co to było? O dwóch polskich serialach, czyli Warszawiance oraz Sortowni, które trafiły do kin, do telewizorów w piątek i poniedziałek, oraz o Wesie Andersonie i jego najnowszym filmie Asteroid City oraz reszcie jego produkcji, które też trafiły w piątek. Więc same newsiki, dzisiaj same nowe filmy, nie będziemy dłużej zwlekać, nie będziemy przedłużać, ankiety ostatnio nie było. Przechodzimy od razu do pierwszego tematu.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
Pierwszym tematem jest Flash. Flash, który trafił do kin po chyba, nie wiem, rocznym czy półtorarocznym zamieszaniu. Bardzo długo to wszystko trwało. Produkcja tego filmu superbohaterskiego ze stajni DC zaczęła się bodaj w 2020 roku. W 2020 roku zaczęła się ta produkcja, ale to było już potem, kiedy wcielający się w głównego bohatera Ezra Miller zaczął robić zadymy. Zadymy, to z tych, w których tutaj za chwilkę powiemy wszystkie, które miał na swoim sumieniu, ale zadymą, która w roku 2020 rozgrzała tak by jakby opinię publiczną, była zadyma związana z podduszaniem kelnerki na Islandii chyba, bo taka była
wtedy,
sytuacja.
Wtedy wypłynęło stare wideo sprzed jeszcze wcześniejszego czasu, kiedy faktycznie była taka sytuacja, że Ezra Miller podduszał jakąś dziewczynę na Islandii. Nie pamiętam dokładnie szczegółów, co się tam wydarzyło. Była jakaś awantura i faktycznie złapał ją za gardło, ale to wypłynęło wtedy, kiedy Ezra Miller z kolei zaatakował jakąś dziewczynę w barze z karaoke i tam w jedną wyrwał jej mikrofon, tak, była mega awantura, on trafił do aresztu nawet na chwilę i wtedy wypłynęła ta sytuacja z Ezra Millerem, no bo na fali jakby podkreślania tego, że nie ma pozwolenia na przemoc wobec kobiet wśród gwiazdorów Hollywood tym bardziej, no tego Ezra zaczęło się punktować za jego dość przerażające i takie absurdalne zachowania.
A mimo wszystko Flash trafił do produkcji, był kręcony, były tam różne perturbacje po drodze, bo mieliśmy i pandemię, i zamykanie kin, otwieranie kin, przesuwanie dokrętki, różne tego typu niuanse, ale nikt z tego Ezry ostatecznie nie zrezygnował.
Tak, i to mnie bardzo dziwi. Tym bardziej, że właśnie ten okres produkcji, tak jak mówisz, był z przerwami. Na pewno też wytwórnia Warner Bros. Celowo zaplanowała tą przerwę, żeby troszeczkę ta atmosfera skandalu wokół Ezry ucichła. No ale to jest osoba, która nie pozwoliła na to, żeby było wokół niej cicho, bo z tego co wiem, w marcu 2022 na Hawajach tym razem doszło do kolejnego incydentu, kolejnego napaści na kobietę w miejscu publicznym. Więc wydaje mi się, że tutaj te opóźnienia też wynikały z tego, że wiele osób decyzyjnych zastanawiało się, czy warto wyrzucić w błoto te 200 milionów, które już wydano na produkcję, czy zastąpić Ezra innym aktorem, czy w ogóle uznać, że ten projekt trafi do kosza i nie pokażemy widzom. Więc na pewno to była bardzo ciężka decyzja. Dziwi mnie, że jednak postanowiono ten film tak kontrowersyjną postacią puścić do kin, tym bardziej, że jest to gwiazda właśnie wytwórni Warner Bros. Ezra Miller też pojawił się wcześniej w Fantastycznych Zwierzętach, podobnie jak Johnny Depp, Johnny Depp został skasowany z tego filmu, zastąpiony kim innym w momencie, kiedy miał proces ze swoją byłą żoną, Amber Heard. I ostatecznie Johnny przecież teraz oczyścił się z zarzutów. A Ezra ma na swoim koncie kilka występków, które skończyły się ugodami sądowymi.
i przepraszał, i Warner mu wybaczył, wysłali go na terapię, potem on dziękował im, że oni dali mu
szansę. Wydaje mi się, że celowo go gdzieś zamknięto pod groźbą, po prostu nie pokazuj się nikomu, nie wychodź przez najbliższe pół roku, bo chcemy w końcu wpuścić ten film do kina.
I to chyba jest faktycznie, bo tak patrzyłem sobie na jakieś tam premierowe rzeczy, on chyba tylko pojawił się na jednej dotychczas premierze, na której nie zabierał głosu, tylko był jako taka osoba, która macha i się uśmiecha do zdjęć i to było wszystko. I generalnie jest schowany do szafy, jak Antoni Macierewicz w przypadku wyborów prezydenckich jakichś w Polsce.
Język obcięli czy coś, nie? Już drastyczne kroki, bo faktycznie to zachowanie Warner Bros. Super dziwiło, bo Ezra Miller był na takiej równej, pochyłej właśnie w kierunku już upadku totalnego w Hollywood. I myśmy nawet pisali takie teksty, że trochę był takim złotym chłopakiem z Hollywood i fajnie zapowiadała się ta jego kariera filmowo-serialowa w uniwersum DC. Ale no tu były te wszystkie historie z tymi pobiciami. Była nawet taka plotka o tym, że podobno faszerował jakąś 18-latkę nad narkotykami. O tym,
nawet
że w jego domu, domu przebywała matka z trójką dzieci, w środku była niezabezpieczona broń i uprawa marihuany. Była jakaś historia taka sekciarska trochę. Były te szarpaniny z policją.
Swoich znajomych, zabrał im dokumenty.
Tak. Że uciekał generalnie z jakiegoś domu i go policja złapała na światłach, bo stanął na czerwonym świetle, wtedy go policja zdążyła złapać. Tam wszystko się działo w tej karierze, wszystko, absolutnie wszystko. No ale faktycznie film był nakręcony, no i co zrobić? I tutaj mogli generalnie skasować film, tak jak skasowali Bad Girl za równie dużo milionów.
No aż tak tyle to nie,
no,
ale
nie,
tam przynajmniej...
Nie aż tyle, no, ale dobra, no...
Ale dużo, ale tam było...
Wyrzuciłbyś do kosza milion? No, a tu było więcej.
W pierwszej kolejności.
No,
dolary to znaczy
no,
warta waluta
przecież. Tak, gramy w Euro Jackpota, od 540 zaczynamy rozmowę. I co? I zostawili ten film, bo faktycznie zorganizowało Warner Bros. Pokazy testowe i ten film podobno wypadał świetnie. I na wszystkich, cały odbiór z tych pierwszych pokazów był genialny, był bardzo pozytywny, no i to się przełożyło też później po premierze na reakcję krytyków, może nie do końca na pieniądze z box office'u, bo tutaj wjeżdża nasza matematyka, tak? Już mamy jakieś dane.
Powiedz nam lepiej, jak właśnie wypadł ten Flash, bo no, ja byłam tak odrzucona, że stwierdziłam, że nie pójdę do kina na ten film.
To ja chciałam zobaczyć, jak wygląda Flash na dużym ekranie i jak faktycznie ten Ezra Miller sobie radzi w kontekście całej tej afery i to jest niesamowite, bo on jest tam genialny. Gra jak, tak na dobrą sprawę dwa razy, no bo gra siebie z przyszłości i z przeszłości, z teraźniejszości, dobra, to jest multiversum, tam się dzieją rzeczy. I jest tym Ezrą świadomym, z doświadczeniem Ligi Sprawiedliwości, który wraca do swojej przeszłości, trochę zmienionej tymi wszystkimi wydarzeniami i tym przecięciem linii czasu. I tam z kolei jest takim rozpieszczonym nastolatkiem, który dopiero zyskuje moce i uwielbia z tego korzystać. Taki gościu, którego się nie da po prostu powstrzymać. I ten Ezra w filmie jest świetny, naprawdę świetny.
Ale oglądając ten film, widziałaś Ezra Millera na ekranie, miałaś te swoje notatki z 25 wykroczeniami.
Ja mam doktorat z tej afery.
Widziałaś jego aktora, czy widziałaś postać, którą utworzył?
Widziałam postać.
No to
widziałam
jest
postać
muszę
i
przyznać.
Naprawdę to jest naprawdę niesamowite, bo tak, jest jakby trzeci Ezra, ten związany ze skandalem, czyli jest tych dwóch w filmie, którzy naprawdę świetnie sobie radzą. I to, jak on zmienia, jak lata pomiędzy tymi dwiema postaciami, jest niesamowite, bo to są skrajnie różne charaktery.
Okej. Okay. No nie spodziewałem
no
się, że aż tak.
Cały ten film naprawdę dobrze się ogląda. Jest zrobiony z przymrużeniem oka, no bo co innego pozostaje DC. Trochę się nabijać z różnych konceptów, bo chcieli mieć swoje multiversum po Marvelu. W Marvel miał kilka podejść do opowiadania o multiversum, a teraz we Flashu DC zrobiło to chyba w najlepszy sposób, gdzie Michael Keaton opowiada dwóm Ezrom, dwóm Flashom cały koncept multiversum na ugotowanym makaronie spaghetti. Jak, o co chodzi, nie? Jak się zmienia czas i w ogóle jak się zmieniają wydarzenia, właśnie pokazując to wszystko na makaronie.
Ja mam wrażenie, że oni chcieli skasować tego filmu też właśnie przez tego Keatona, bo to zdaje mi się, że powrót...
Szkoda by było wrzucić te 200 milionów
i
miliardów życiam i Keatona.
No, tym bardziej, że on wzbudza ten sentyment, sympatię zawsze fanów DC, więc to było jakiś element, który mógł zmiękczyć tych
No ale zaczęliśmy też od Magda, próbowała tę liczbę do mnie wyciągnąć, więc ja posiadam te liczby, nawet sobie
ale
otworzyłem
ja jeszcze
stronę.
Chciałabym, jak mogę, łyżkę dziegciu do tego.
Dawaj łyżkę dziegciu.
Magda tutaj się skupiła na fabule i rzeczywiście wielu gdzieś widzów jest zachwyconych tą historią fabularnie, ale ja też spotkałam się z takimi głosami ludzi, którzy się znają na przykład na efektach specjalnych i na technikaliach, gdzie wyrażają srogie opinie, że to jest bardzo zły film. I polecam wam filmik Marcina Łukańskiego z kanału Na Gałęzi, to jest profesjonalny montażysta i te jego opinie, jak to jest zrobione, są bardzo cenne przy analizie różnych właśnie filmów. I powiem wam, zacytuję wam, co uznał Marcin jako montażysta.
Witamy naszego gościa w studio.
Cały film wydaje się jednym wielkim błędem, który został potraktowany jako zabieg artystyczny. Pierwsza połowa jest wypełniona absurdalnymi scenami, które sprawiają wrażenie, że nie miałyby prawa istnieć.
Prawda.
Każdy racjonalnie myślący filmowiec po zobaczeniu tak zmontowanej sklejki stwierdziłby, że to idzie do kosza, bo to się nie nadaje do puszczenia komukolwiek.
No, ale zrobili pokazy testowe i ludzie pokochali.
Ale no właśnie, bo inaczej się to ogląda bez jakiejś takiej świadomości technicznej może, bo faktycznie jest tak, że w pierwszej połowie są tak absurdalne efekty specjalne, że tak patrzysz na to i się zastanawiasz, co ja właściwie oglądam. Tam jest slow motion, jest scena taka
no bo nie ma jak pokazać prędkość jak slow motion.
Tak,
no.
Jest wszystko scena, musi być wolne, żeby było szybko. Wybuchu i spada taka część ogromnego wieżowca gdzieś tam w centrum miasta. No i Flash musi ratować pielęgniarkę i noworodki, które spadają. I to wszystko dzieje się oczywiście w slow motion. Spadają te dzieci, on te dzieci tam w różny sposób próbuje złapać, tą pielęgniarkę, jest tam pies, wszystko tam jest. On po drodze jeszcze musi coś zjeść, bo mu kalorie spadają od tego wysiłku. Aha. I naprawdę jak na to się tak patrzy, to tak człowiek sobie myśli, że o co tutaj chodzi? Generalnie to jest jakiś żart z nas, ale to jakoś wszystko gra. I też ten wątek efektów specjalnych kijowych był podejmowany przez twórców, którzy powiedzieli, że tak miało być.
No tak, no,
właśnie bronienie się, że taka była wizja artystyczna. Tak samo jak my często widzimy, że filmy są za ciemne i wszystko jest w tym mroku. I to taka wizja artystyczna. To
ale powiem wam, że naprawdę to nie przeszkadza w oglądaniu w ogóle. A jakby widzieliśmy wiele słabych filmów. Ostatnio Black Adam był dramatycznym filmem. I ten Flash w porównaniu z tym, co ostatnio serwowało DC, jest wow, naprawdę to jest topka.
I mimo wszystko, mimo tych pokazów testowych, które były szumnie tam oklaskiwane, mimo tych zapewnień na samego Davida Zaslava, który tam jest teraz szefem Warnera i HBO, że to taki najlepszy film superbohaterski, mimo zapewnień nowego szefa DC, czyli Jamesa Gunna, że to jest genialne, wspaniała produkcja, w kinach pusto. Tak sobie patrzymy na box office, w końcu doszedłem do tych liczb, do kącika liczbowego. W kinach po premierze w Stanach Zjednoczonych, liczymy weekend otwarcia, $55 milionów. To jest na taki film, który kosztował 200 baniek, to jest od razu uznane za porażkę, ponieważ...
Bo szacunek był na 70.
A powinno być 120 w ogóle, żeby już można było powiedzieć o takim sukcesie. Na świecie łącznie $135 milionów ten film zarobił, więc... Rodzi się pytanie, dlaczego ludzie na ten film jednak nie idą, mimo tych dobrych pokazów? Czy winny jest Ezra Miller? Czy winna jest to, że za chwilę w tym DC będzie ta, właściwie już się zaczęła, ale te filmy jeszcze powstają, będą jeszcze wypuszczane. Wchodzi nowy szef, James Gunn, i on mówi, że będzie robił rewolucję, że kolejne filmy będą jakby niezwiązane, więc może ludzie już nie chcą po prostu chodzić do kina po to, żeby na przykład widzą, że nie ma sensu na to iść, bo nie będzie to miało dalszego ciągu. Czy tak, czy tak działają teraz jakby umysły, powiedzmy, widzów, którzy chcą mieć takie wielkie franczyzy połączone 37 filmów w jakiejś takiej...
Ciężko stwierdzić właśnie, czy ludzie wciąż tego chcą, bo ja mam wrażenie, że wiele osób może być już po prostu zmęczone tym kinem superbohaterskim, tak, które jest robione na jedno kopyto i wiemy, że w każdym roku dostaniemy 5 wielkich superprodukcji, kolejnych części, kolejnych bohaterów. Każdy z bohaterów gdzieś z drugiego planu za chwilę doczeka się swojego własnego filmu i to wiemy już, jak to działa, że to jest wielki biznes, że to są filmy robione dla pieniędzy często, a nie jakby z serca, nie z pasji. I myślę, że to jednak troszeczkę ma wpływ. Tym bardziej, że no DC wcześniej nie miało jakiejś dobrej pasy, więc być może część widzów się jakoś zraziła.
Ja tak sobie patrzyłem na to właśnie, co będzie odświeżeniem tej formuły DC, bo wszedł ten James Gunn, jeszcze wydał w tym tym roku w ogóle chyba 4 filmy łącznie są z DC. Był wcześniej, mhm. był ten Shazam. Tak. Black Adam to zeszły rok jeszcze chyba, nie?
Black Adam to zeszły, teraz był tak, Shazam.
Potem
i
będzie Aquaman.
Przeszedł bez echa.
Tak, Aquaman mhm. będzie za chwilę i jeszcze jest jakiś taki, coś o czym nie słyszałem nigdy w życiu, czy Blue Beetle, nie wiem, ja się nie czytałem komiksów za dużo w życiu, ale o tym bohaterze, superbohaterze po raz pierwszy. Nadchodzący, i tak patrzyłem sobie na ten film, co nadchodzi. Superman Legacy, czyli jakby odnowiony Superman, i to jest chyba jedyny film, który ma jakiś takiego znanego bohatera, bo pozostałe to dla mnie są po prostu jakieś rzeczy, o których nigdy w życiu nie słyszałem. Jeden z filmów, The Authority, nazywa się, jak bohater nazywa się Wild Storm, Brave and Bold, inny
nowe
film.
Postaci.
Supergirl, czyli tak jakby Bad Girl, tylko że z tej nie skasują, bo Bad Girl skasowali. Potwór z bagien, no to słyszałem. Swamp Thing, Creature Commandos, coś o jakiś taki serial telewizyjny, Booster Gold.
No i właśnie, ile jest tych produkcji, a tak naprawdę nie kojarzymy za bardzo tych bohaterów. No, trzeba być super hardkorowym fanem, tak, który zna te wszystkie postaci z komiksów i który czeka na każdą po prostu produkcję.
Ale może inaczej to jest trochę, bo może tak, może ludzie mają dosyć tych odświeżenia Batmana, po raz 50. reboot Batmana, ten zeszły całkiem niezły z naszym ulubieńcem ze Zmierzchu. Natomiast jakby, jak patrząc na początek samego tego fenomenu, jakim jest Marvel, jak oni zaczęli od Iron Mana z Downeyem Juniorem, który to był bohater, który w ogóle nie był znany de facto. To był jakiś tam, miał swój mały serial w telewizji, jakiś tam taki animowany, i od tego oni zaczęli budowanie, tak? Ci bohaterowie, którzy pojawiają się w ogóle w MCU, czyli na przykład Ant-Man, też były jakimiś takimi pierdkami. Strażnicy Galaktyki to w ogóle był zapomniany komiks, w ogóle nikt nie wie, kto to jest na początku. Więc może Gunn dobrze kombinuje, robiąc coś takiego od nowa, próbując za chwilę zrobić, że mamy coś zupełnie nowego, może to będzie świeże, może to będzie większą swobodę artystyczną dawało nam, żeby zrobić tego coś bardziej śmiesznego niż to, co te wszyscy zapyziali tam w ogóle. Batman smutny, tragiczny, straszny Joker, w ogóle depresja.
No, Gunn musi po prostu wziąć miotłę i w Team DC pozamiatać i posprzątać, bo narobili ogromnego bałaganu przez ostatnie lata, tworząc nowe wersje różnych historii. Marvel też to miał, bo miał z kolei Spidermana. Ile było Spidermanów? 5? No, 4 plus. No nie, dobra, teraz są jeszcze animowane, więc w ogóle to już się rozszerza. Ale naprawili to. No i teraz Flash trochę też naprawia to, co DC miało popsute przez ostatnie lata, ale to zaufanie trzeba będzie powolutku nadrabiać. Flash jest takim moim zdaniem dobrym punktem wyjścia, że teraz można działać. Oni mieli mega przecież roszady, wiecie, zrobili Ligę Sprawiedliwości, później zrobili Ligę Sprawiedliwości Zacka Snydera, który naprawił to, co zrobił poprzednik. Mieli mega dużo problemów z aktorami, którzy byli oskarżani o różne rzeczy, kasowane projekty.
Też.
Mieli to nieszczęsne Warner Bros., które zmienia co chwilę koncepcję i już człowiek się trzyma krzesła, bo nie wie, co się dzieje, bo kręci się to wszystko jak na jakiejś karuzeli. No i faktycznie zobaczymy, co się będzie działo. Supergirl się może dobrze zapowiadać, bo Supergirl występuje w Flashu.
Spoiler.
Ma bardzo małą rolę. Nie wiem, czy to spoiler, bo jest w zwiastunie. ale no, nie będę mówić, co się z nią dzieje, ale to jest super zapowiedź tego, co może nas fajnego czekać.
No ale właśnie pytanie, czy ona będzie. Wiemy, że ten film powstanie, ale jako tako, bo jakby myślę, że Warner spodziewał się, że być może będzie sequel, ale patrząc na wyniki z box office, to chyba do tego nie dojdzie.
Czy teraz z Warnerem kolejny... to nie wiemy już nic, może, nie? Bo nakręcą, usuną, wywalą do kosza te pieniądze, ktoś trzeba będzie przejść koło tego śmietnika.
To jest dla mnie nieobliczalna wytwórnia wobec tego też, co robi teraz z HBO, który już nie jest HBO, tylko jest Maxem, zmiany w Discovery.
No i to w jakiś sposób przekłada się na widownię, no bo trzeba przyznać, że te kino superbohaterskie należy do nerdów, do tych wszystkich ludzi, którzy kochają komiksy. Marvel ma swoją stałą grupę odbiorców, którzy siedzą w tym uniwersum i znają każde połączenie w tych wszystkich filmach i serialach rozszerzanych teraz przecież na Disneyu te historie. No a DC tak trochę robi coś, potem robi coś innego, potem jednak usuwa jakiegoś Batmana, wiecie, no kręci się cały czas. No a ludzie, jakby ludzie zwykli kowalscy, to i tak potrzebują po prostu widowiska. Oni się nie przejmują tym, czy Ezra Miller prawie wszedł do więzienia, czy był, czy nie, czy był na odwyku, czy nie. Chcą fajnego widowiska i myślę, że no
Warner chyba chce po prostu, żeby kasa się zwróciła, przynajmniej ten film, i żeby można było powiedzieć, że okej, to był dobry plan, film był spoko, były problemy, wydaliśmy 200 baniek, ale te 200 baniek odzyskaliśmy, no niestety na sequel już nie możemy liczyć, więc to będzie takie po cichutku zakopanie też trochę tego problematycznego Ezry Millera, który, jak tak słucham tego, co mówiliście, trochę mi wygląda, jakby nie wyszedł z roli słynny Talk About Kevin, który był po prostu problematycznym dzieckiem i wciąż takim pozostał do samego końca chyba. No, zobaczymy, co nam przyniosą jeszcze kolejne dwa filmy w tym roku DC, ale ja już mam po prostu, nie wiem jak wy, ale kino superbohaterskie to już
jest naprawdę
jestem już przeczołgany przez te wszystkie. To jak ktoś wyliczył, że 55 filmów superbohaterskich w ostatnich kilku latach było. Ile można oglądać superbohaterów? Co się stało z innymi fajnymi produkcjami? Chyba tylko Tom Cruise ratuje kino, ale to o tym pogadamy pewnie.
No i po premierze Mission Impossible. Były, a propos tych pokazów testowych, o których wspominałam wcześniej, to zrobili ostatnio takie Aquamana dwójki i podobno dramat. Podobno jest to katastrofa i ludzie wychodzili z pokazów, bo nie dało się tego oglądać. Więc teraz siedzą w postprodukcji i próbują naprawić film. Także ale będziemy mieli grudzień.
Powodzenia, zobaczymy.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
Skończyliśmy mówić o Flashu, który jest tak naprawdę warnerowsko-HBO-owski, bo na platformie HBO się pojawi. Na platformie HBO miał też pojawić się serial z Borysem Szycem, jeszcze chyba w zeszłym roku nawet. Serial z Borysem Szycem, który nazywa się Warszawianka, ale ostatecznie na tę platformę nie trafił, a możemy ją oglądać dopiero teraz dzięki Sky Showtime. A co się stało? Co się stało, że HBO zrezygnowało z teoretycznie fajnego projektu, który jakby napisał Jakub Żulczyk, który jest przecież autorem Ślepnąc od świateł, które było wielkim sukcesem HBO, a nagle ta warszawianka pach zniknęła z tego przy tych wszystkich zawirowaniach związanych z HBO i w ogóle nie wiadomo było, gdzie będzie puszczana. Marta, ty chyba wiesz najlepiej, bo tam śledziłaś losy warszawianki chyba.
Tak. To znaczy, myślę, że wynika to właśnie z tych zmian dotyczących właścicieli HBO, że Discovery tutaj przejęło HBO i zdecydowało o drastycznych zmianach, jeśli chodzi o rynek europejski. I na początku lipca zeszłego roku ruchnęła wiadomość w polskich mediach o tym, że HBO wycofuje się z robienia produkcji oryginalnych w Europie Środkowej.
Ale ten serial był już gotowy w momencie...
No właśnie, to był serial, który już był dawno nakręcony, który prawdopodobnie miał mieć premierę zeszłej jesieni. No ale wszystkie projekty realizowane dla HBO Polska stanęły wtedy pod znakiem zapytania i toczyły się negocjacje, które projekty trafią jeszcze na HBO, no bo zobaczyliśmy później tą naszą polską euforię, ten projekt ocalał.
Jakim cudem to się stało?
Bring back Alice.
Wiemy też, że trwają teraz jeszcze prace nad drugim sezonem Odwilży, no bo to też był sukces gdzieś na europejskim rynku i akurat ta produkcja dostała zielone światło, żeby jeszcze w ogóle trwały prace nad kolejnym sezonem. No a niestety ukończona już warszawianka została jakoś trochę potraktowana po macoszemu i uwolniono licencję i sprzedano ten projekt nowej platformie, która się pojawiła u nas, czyli Sky Showtime.
Sky Showtime podpisuje teraz jako Sky Showtime Original, że tak miał być. To jest nasz pierwszy polski serial produkowany przez zagranicznego, nowego, właściwie wciąż można powiedzieć najświeższego, albo jednego z najświeższych, bo nie, teraz mamy Wodyllę też, przepraszam, to już nie najświeższego, jest świeżą platformę w Polsce. I teraz tak, może powodem, dla którego HBO nie chciało warszawianki, jest jej jakość. O czym w ogóle jest ten serial?
Że jest
tak,
o niczym.
Bo niestety po obejrzeniu tych dwóch odcinków wiemy, że ta produkcja chyba, znaczy na pewno, nie miała szans dorównać sukcesowi Ślepnąc od świateł.
Magda, może ty? Otwieramy tutaj encyklopedię.
Zacznijmy od tego, że na karteczkach tutaj obecnych, leżących niedaleko, mam hasła wypisane i moja notatka z tego seansu wygląda tak. Pijani, fajne kadry, kończysz 40 lat i ma kryzys. I jeszcze mam jeden, że zapisałam sobie cytat, który tam pada gdzieś chyba w pierwszym odcinku. Niech mi ktoś wypika teraz szybko i jutro. I to jest mniej więcej motyw przewodni tego serialu. Po prostu czuły, czyli główny bohater, lat 40 bądź więcej.
Nie, poznajemy go w dniu
40 urodzin. Ma kryzys, widać, jest takim wiecznym dzieciakiem, który nagle się orientuje, że warto dorosnąć. No i co się dzieje w takich sytuacjach zawsze? No pije, uprawia przygodny seks, kobiety się wymieniają.
Z kobietami o połowę mu trzymi.
No i jedynym tutaj jakimś takim wydarzeniem w ciągu dwóch pierwszych odcinków jest to, że upija się bierze dużo narkotyków razem z sąsiadem, zalewa kawiarnię, którą prowadzi. No i ta woda tam leży, stoi. No i co? No trzeba sobie z tym jakoś poradzić, bo są długi. No i chodzi po tej Warszawie i szuka jakby sposobu na zarobienie. Do I tego, to jest mniej więcej fabuła dwóch pierwszych odcinków. Ludzie, no gdybym ja pracowała w tym Warnerze, to też bym to jako pierwszy skasowała. No tak, przykro mi.
Ja sobie zapisałem z naszego Teamsa twoje wcześniejsze streszczenie, bo masz troszkę, widzę, bardziej rozbudowane. Alkohol, seks. Alkohol, koka. I to jest to, co ja zapamiętałem z pierwszego odcinka. To jest takie chodzenie, taki bełkot typa, który skończy 40 lat, chodzi i rzuca takimi sentencjami, jak trochę jak Paulo Coelho, próbującym takim. Bo jest też takim jakimś, powiedzmy, pisarzem, który osiągnął sukces, ale od jakiegoś czasu ma, nie wiem, blokadę twórczą albo
napisał
brak. Napisał
jedną książkę, udało się. Po
od
czym
lat żyje
blokada.
Dzięki tantiemom. To jest też jakby trochę niewyobrażalne chyba.
A, to może się mocno sprzedała, bo wciąż są wznowienia.
Ja oglądając ten serial, nie chciałam być, ale byłam takim trochę trolem z naszych komentarzy pod artykułami o rozkapryszonych gwiazdach, którzy piszą zawsze tam w tych sekcjach komentarzy, weźcie do roboty! I trochę ja byłam tą osobą. Czyli jak patrzyłam na tego czułego, to sobie myślałam, za co on żyje, kiedy on je, za co on kupuje bułki i dlaczego on nie poszedł nigdy do pracy. Ja jakby byłam tą osobą, która totalnie nie weszła w tę historię. Nie wiem, może nie interesują mnie historie dorosłych, rozkapryszonych Piotrusiów panów, którzy totalnie są pogubieni w swoim życiu.
Po prostu też już za dużo takich historii
jest
widzieliśmy.
Jest za dużo tego i trochę widać, że to jest historia robiona przez facetów, o facetach, nie wiem dla kogo, ale być może dla facetów. Tak ciężko, nie wiadomo do czego to dąży, bo tam nie ma żadnego zawiązania jakiejś historii. I to jest chyba największy problem tego, bo jakby nie walmy też tak po całości w ten serial, bo on świetnie wygląda, to super wygląda. Ta Warszawa wygląda super ekstra.
Ale
kadry są
wrażenie,
fajne.
Ale mam wrażenie, że jest za mało tej Warszawy jak na tytuł Warszawianka.
No, jedzie metrem, gdzieś tam w tle widać Pałac Kultury, czy
no,
też z jego tam balkonu.
Tam, że wiecie.
Wiadomo, że to Warszawa przynajmniej.
Może tak. To się rozkręci z biegiem czasu, ale jak na razie to mam wrażenie, że to mogło być gdzieś, dać się gdziekolwiek i jakby miasto akurat i charakter miasta, jego tkanka, tętno i tak dalej, nie jest aż tak tutaj podkreślone.
Chyba, że chodzi tylko w Warszawie. Oć, panie i no. Nie wiadomo, może taka jest Warszawa. Powiedzcie nam w komentarzach, czytelnicy i słuchacze. Z czym kojarzy się Warszawa, bo tutaj widzimy, że jest tutaj pewien taki trop wskazywany nam przez HBO. A spotkałem się też z opinią, nie wiem, zdaniem, że to jest polskie Californication. Czy to ma w tę stronę iść? Z kolei wydaje mi się, że to bardziej jest taka zetkowa odpowiedź na 40-latka, bo taki kiedyś serial był, nie wiem, czy dziewczyny wiecie. Kość kończył tam te 40 lat, też miał kryzys wieku średniego. Co prawda był inżynierem budującym trasę tam gdzieś pod Warszawą. Tu mamy gościa, który też ma jakiś tam kryzys, więc to jest jakaś taka uspółcześniona wersja czegoś, co już wszyscy w Polsce dobrze znają, prawda? Nie?
Nie? No ja mam wrażenie, że w ogóle w polskim kinie jest mnóstwo takich historii o mężczyznach w kryzysie wieku średniego, więc tak, jakby nic mnie tutaj nie zaskoczyło.
Ale mamy też nawet w tej chwili tą drugą historię, czyli przecież Andrzej Hyra w tym drugim serialu, o którym mamy mówić, też ma chyba jakiś
też
kryzys.
Tak, sortownia. No, tylko, tam jest związane pewnie z jakąś
mężczyzna,
traumą.
Który nie ma kryzysu w Polsce, jakby.
Na razie podnoszę rękę, nie, ale kupiliśmy psa,
jeszcze
więc
o tym
być może.
Nie wiesz.
Kupiliśmy psa, to może mam jednak kryzys, dobra. Ale dobra, okej, okay, jak już powiedziałem o Hyrze, to Hyra. Hyra mamy no, drugi serial.
Nie, poczekajcie. Chciałam dokończyć odnośnie Warszawianki, bo myślę, że tutaj duże były oczekiwania odnośnie tego serialu ze względu na tą machinę promocyjną, na fakt, że w głównej roli występuje Borys Szyc. A wszyscy znamy prywatną historię Borysa Szyca, który również się mierzył z alkoholizmem, który mówi otwarcie o tym, że kilka lat temu wyszedł z nałogu, że wiele go to kosztowało i że powrót do takiej roli, która moim zdaniem ma tutaj z wiele wątków autobiograficznych się zgadza. Też Szyc o tym mówi w wywiadach, na przykład jak wyglądała wtedy jego relacja z córką, która również była wtedy w zbliżonym wieku do wieku bohaterki serialu. No, że to jest taka machina promocyjna, dlatego dużo osób miało spore oczekiwania wobec tego serialu i było przekonanych, że no Borys Szyc genialnie to zagra, no bo skorzysta jakby z własnych doświadczeń. No
aktor
i rzeczywiście no jest to osoba charyzmatyczna, charyzmatyczna, która ciągnie ten cały serial.
Tak, tak, tak. To jest mega odwaga, że on się zgodził zagrać w takiej historii i on tam świetnie gra, tylko nie ma tam jakiegoś plotu i to jest jedyny mój największy zarzut do tego, że tam nie ma co za bardzo. Ja nie jestem ciekawa, co będzie dalej, ale jestem pod wrażeniem Borysa, jego brązowego wąsa, jestem fanką i taki chylę czoła, że przy takim ogromnym triggerze, po takich historiach traumatycznych, które Borys ma na koncie, po tej walce, o której świetnie, że opowiada, bo pomaga na pewno wielu ludziom, zmierzenie się z tą historią na pewno nie było łatwe, no tylko, że szkoda, że treści brak.
Zobaczymy jeszcze, jak być może kiedyś tutaj zmienimy zdanie, bo obejrzeliśmy na razie dwa odcinki, a Warszawianka ma aż mieć 11 odcinków.
O Chryste.
Ciekawe, czy rzeczywiście tam jest materiał, żeby coś się jeszcze zadziało.
Ja słyszałem od naszego redakcyjnego kolegi, Kamilu, mówi, że nie oceniajcie tak szybko, bo tutaj mówią nam, że dziennikarze dostali do wglądu 6 odcinków, a tak naprawdę dopiero w drugiej połowie wyjaśnia się, o co naprawdę chodzi w tym serialu. Pytanie, czy widzowie
dotrwają do tej drugiej połowy.
Fingers crossed. A ile odcinków będzie miała sortownia? Robię most, szybko przechodzę do kolejnego.
To odpowiem na to pytanie.
Jeszcze, tak? Osiem.
Osiem, więc odrobinę mniej, ale powiem szczerze, że oglądałem z mniejszym bólem ten odcinek pierwszy sortowni.
Mimo, że dużo bólu jest tam.
Tam jest bardzo dużo bólu.
Andrzej jak to Hira. Na polskim sorze, nie?
Tak, tak.
A zaczyna
Chociaż
się od urodzin striptizerki.
Ja miałam wrażenie, że ten sor w tym serialu trochę jest taki zaczysty. Trochę taki zapusty.
Do czasu, ale zapusty faktycznie.
Ale powiedzmy, o czym jest na początek, bo chodzi o to, że mamy tutaj pana doktora, który Andrzeja Hyrę, który jest...
Znaczy się Jacka Wolińskiego.
To jest jego imię i nazwisko.
Tak, postaci.
Doktor.
Ale Andrzej
Hyra
tak bardzo...
Jest pan doktor i pani striptizerka i mają, ich losy są połączone. Oboje mają trudne historie i nieciekawe życie i jakąś traumę za sobą. Ona próbuje wyrwać się z klubu striptizem, gdzie rządzi Ilona Ostrowska. Nie pamiętam imienia i nazwiska pani rządzącej, pani tutaj, ale Ilona Ostrowska, która z kolei łączy nas z warszawianką, bo w warszawiance gra żonę
Też
Borysa
jest,
Szyca.
Była partnerka przynajmniej.
Uniwersum Ilony Ostrowskiej mamy, tak. Takie małe. I co? I
tam była mamą, a tu jest burdel mamą.
Burdel mamą, dokładnie.
Mamy to,
wow.
Jest most.
Ktoś bije brawo w tle. Tak, i co? Aha, no tak, no ten nasz Andrzej Hyra rządzi tym sorem.
Jest, ale on jest rządzi, on nie jest takim despotą, on jest taki
nie,
bardzo
on
poważany.
Jest, tak,
on jest
tam te panie pielęgniarki stoicki. Mówią, Boże, ty jesteś takim dobrym lekarzem,
super,
ty się tak
najlepszy
tu marnujesz, mógłbyś iść do jakiejś prywatnej kliniki, bo taki mądry, taki doświadczony, wszyscy go kochają, widać, że pacjenci tam też, niektóre starsze panie wracają, dopytują, dla każdego ma czas, dla każdego jest cierpliwy.
To jest tutaj, coś nie tak, bo tam pada, że to jest najgorszy, najtrudniejszy sor w Warszawie.
Sor w Warszawie. Tak jest w materiałach promocyjnych to przedstawiane.
Też pada w dialogu, że to jest po prostu piekło i do którego dołącza też dziwnym trafem, ale nie, może to się okaże w kolejnych odcinkach, młoda, początkująca lekarka, która nie chciała już dłużej pracować w tych prywatnych, paskudnych
Nie. Tam jest bardziej zagmatwana z nią historia.
Ja mówię o pierwszym odcinku. Może dalej, teraz może mi poprawisz. Ona w pierwszym odcinku przychodzi, jak to się stało? Ona tam pracowała, przyszła Siksa młoda, nic nie wie, ona panikuje,
przyszła,
płacze.
Demoluje ten sor, ma jest przerażona, jakby pierwszy
ma
raz była w
paniki.
Ogóle wśród pacjentów, ma atak paniki i tak mówię, czy ona jest praktykantką? Nie, ona tu przyszła świadomie i to jest, tam się po prostu dużo rzeczy rozjeżdża z rzeczywistością. Bardzo
to znaczy
rzeczy.
Ja mam wrażenie, że niestety ten wątek akurat właśnie tej młodej lekarki został tak stereotypowo przedstawiony, że no wiadomo, młoda lekarka niedoświadczona, pierwszy raz trafia na SOR, to od razu nie radzi sobie i nie radzi sobie w takiej ekstremalnej wersji.
Poza tym ona czasem
boli,
sobie radzi.
Tak, właśnie tak jest przedstawione.
Czasem sobie radzi, czasem sobie nie radzi. Ona wybiera, kiedy sobie nie radzi i tam jest niespójność duża, bo czasem ma atak paniki, a następnego dnia prowadzi cały SOR sama.
Tak, 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 tak. To może ta gadka Andrzeja Chyry, który, przepraszam, pana
tak,
doktora Wolińskiego, motywuje ją do takiej pracy i tak bardzo wpływa pozytywnie na resztę zespołu, że udaje mu się to bardzo szybki sposób na właściwe tory ją to przestawić. Ale czy Andrzej Chyra, doktor, pan Woliński, dobrze pamiętam? Woliński, czy on jest dobrym człowiekiem? No nie wiemy, ponieważ już w pierwszym odcinku, tu będzie mały spoiler dla kogoś, kto nie widział, ale to jest mały spoiler, bo od tego jest w ogóle punkt wyjścia serialu. Pan doktor przypomina sobie, widząc plakat na mieście pewnego innego pana, który osiągnął karierę wielką jako tam, nie wiem, pisarz książek motywacyjnych, z tego
tak,
to wygląda.
Psychoterapeuta.
Osiąga wielki sukces. Przypomina sobie coś, co się kiedyś być może stało w przeszłości, że zostało podarowane, coś zrobił coś złego ten pan z plakatu, zostało mu to wybaczone, a jednocześnie na swoim sorze trafiają do niego ofiary wypadku oraz sprawca wypadku samochodowego. No, jedna z tych osób umiera, a natomiast bardzo ma na to wywalone sprawca tego wypadku, który dzwoni do swojego pewnie, jak to jest tak, bardzo stereotypowo bogatego tatusia, prowadzi tam taką bardzo stereotypową rozmowę na takim totalnym wywaleniu, przerysowaną strasznie. No, jest przerysowany tak, żebyśmy go znienawidzili jako widzowie, żebyśmy chcieli, żeby on zdechł w tym szpitalu. I Andrzej Chyra, widząc naszą reakcję, doktor Woliński, widząc naszą reakcję, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce, bierze potas, z tego co wiem, i wstrzykuje mu ten potas, no i niestety gość umiera. I teraz...
Już widzieliśmy tyle jakby seriali medycznych, że wiem, że...
Potas
zabija, to jedno. Ale że są później śledztwa i tak jakby Andrzej Chyra będzie miał tutaj problemy, halo.
Ponieważ miał już wychodzić, ten gość był już wypisany ze szpitala i nagle pach, umiera i tak się kończy pierwszy odcinek właściwie, że no... Coś mocno, jakby no, jak użyję angielskiego, striggerowało tego naszego doktora i postanawia zabić. I tu mamy ten taki dylemat, czy my będziemy oglądać teraz serial o dobrym człowieku, który idzie jak Breaking Bad na złą stronę, będzie wymierzać sprawiedliwość, czy to będzie taki anioł śmierci, czy to po prostu zobaczymy faktycznie, nie wiem, jakiś jego dramat, czy będzie dalsze śledztwo, czy widzieliście więcej odcinków? Może
powiedzieć? Dwa. Ja widziałam cztery.
Cztery. No, jak to się rozwija, może powiedz. Czy to idzie, w którą stronę skręca, bez spoilerów?
No idzie w taką stronę, że w kolejnych odcinkach pojawiają się kolejne postaci, też takie właśnie wątpliwe moralnie i Chyra dalej bawi się w Boga.
Czy trochę jak ten z Netflixa, tak? O tym pielęgniarzu
jak
będzie
dobry
historia.
Good Doctor.
Fajnie. To może pochwalmy najpierw, bo tak, to wygląda fajnie w kadrach. Wyróżnia się to na tle telewizyjnych polskich seriali, które wyglądają identycznie. Szczególnie, przepraszam, nie jestem fanką seriali Polsatu.
A to jest serial Polsatu i Kanal Plus, przypomnijmy.
Tak, wszystkie historie wyglądają identycznie, kadry wyglądają identycznie, kolory wyglądają identycznie. Tu jest coś innego. Jest ten wątek tej mrocznej części generalnie polskiego życia, już tak schodząc generalnie do tego domu publicznego, czy tam klubu ze striptizem. Jest to jakaś taka brudna warstwa życia pokazana. Fajnie. Tylko są pewne tutaj problemy. Problemy są głównie takie, że te historie pacjentów są bardzo, bardzo przerysowane i ten cynizm jest też przerysowany moim zdaniem w wielu momentach, bo to, co dawało siłę na przykład takim produkcjom jak Ostry Dyżur, jak ten nowy Szpital Amsterdam, to było to, że pokazane były te historie poszczególnych pacjentów, którzy są przecież w tym szpitalu na chwilę często, w jakiś taki czuły sposób, ale też z jakimś takim dystansem, no nie wiem, jest tam jakaś taka, że trochę wchodzisz w te historie wszystkie, tutaj nie. I na przykład ta historia z tym kierowcą pijanym, który ma wywalone w to, że zmarła kobieta przez niego, jest super przerysowana, jest aż, no nie, to nie jest autentyczne, no gdzieś, on jest za bardzo takim czarnym charakterem
chociaż
tej historii.
Trochę się kojarzy z tą taką sytuacją, jaką mieliśmy, że jest
trumna na kółkach,
jakiś prawnik tego wypowiadał się.
To też chodziło nie o pijanego kierowcę, tylko o to, że on pędził o wiele za szybko.
Wiele za szybko,
no
tak.
I przyznaje się też, że to nie był jego pierwszy raz, że już kiedyś miał taką sprawę sądową i jakby widać, że po prostu to jest osoba, która nie ma żadnych wyrzutów sumienia, która wie, że wykorzysta tę swoją pozycję społeczną i tak dalej,
żeby
odpowiedzialności za to nie brać.
Jedynym rozwiązaniem jest śmierć po prostu. Takich ludzi powinno się zabijać. Z tego wynika.
No, wydaje mi się, że to jest taka reakcja po prostu z bezradności.
Tak, oczywiście.
I to też jest w kolejnych odcinkach pokazane, że gdzieś stoi za tym jakaś historia z przeszłości bohatera Andrzeja Chyry, że być może on też ma na swoim sumieniu coś, za co nie poniósł odpowiedzialności i teraz jakby w taki sposób być może oczyszcza siebie, oczyszcza świat wokół. No ale mam takie poczucie, że no, mi nie pasuje właśnie za bardzo zderzenie tych światów, to znaczy spodziewałam się serialu o Sorze, a dostaję tak naprawdę połowicznie serial o Sorze, troszkę o tej bohaterce z Klubu Nocnego. Jest to dla mnie niespójnie ze sobą połączone, także właśnie po tych dwóch pierwszych odcinkach nie wiadomo tak naprawdę, co te postaci łączy, dlaczego taki Chyra chodzi do tego Klubu Nocnego, dlaczego życie. Pomaga tej stripteaserce.
A ja bym to widział właśnie, to miałem powiedzieć, że najlepiej ten serial wygląda, póki dzieje się na tym Sorze.
Tak.
Ja bym to nawet widział, jak taki polski Dexter, tylko już w roli jest lekarz, który tak robi wszystko, żeby zabijać tych pacjentów, tak. To by było zajebiste do oglądania, moim zdaniem. Mielibyśmy taki fajny z dreszczykiem być może, różne sposoby na zadawanie śmierci przez lekarzy, trochę byśmy tutaj w służbie zdrowia oczywiście wbijali, ale no powiedzmy, to jest fikcja w jakich, do pewnego stopnia, bo sytuacje mogą się jakieś tam powtarzać. Ale to by nawet fajnie oglądało. I ten Chyra w tej roli jest, moim zdaniem, jest super. On pasuje mi genialnie do tego lekarza. On to też gra na takim minimalizmie troszkę, ale takim typowym, to prawda nie pije, tylko jeden za drugim szlugi. I on jest idealny w tej roli, ale w momencie, jak on idzie do tej dziewczyny właśnie z striptizerki, to się wysypuje. On jest jakby, nie wiem, jakby inna postać wchodziła. Albo
Jakby nie rozumiesz wtedy jego motywacji, bo za mało wiemy o jego relacji właśnie z tą Ukrainką.
Tu pomaga tej dziewczynie, tu sąsiadowi robi zakupy. Jest jakaś tam
jednocześnie
przeszłość.
Jak widzi
jest za dobry,
ten plakat
a jest tak cyniczny.
Tego autora książki, to zostaje jakiejś obsesji. Nagle, wiecie, w zupełnie innym świecie przez moment się znajduje. Nie wiemy, o co chodzi. No i okej, to są takie elementy, które gdzieś budzą naszą ciekawość, że chce się oglądać dalej w porównaniu do takiej warszawianki, gdzie nie ma tych elementów. Ale i tak mam wrażenie, że trochę tutaj zawodzi scenariusz, który właśnie jest taki na siłę rozciągnięty i obawiam się, że zostanie to tak poprowadzone, że dopiero w ostatnim odcinku poznamy co tam się działo w przeszłości Andrzeja Chyry, że on robi tak inaczej, a wszystkie te poprzednie odcinki, gdzie będą się pojawiać ci różni pacjenci na Sorze, którzy już z tego Soru nie będą wychodzić dzięki temu doktorowi, no zostali tak potraktowani po prostu po macoszemu.
No, zobaczymy, jak to się rozwinie.
Mam
Magda jeszcze.
Jeden wielki problem z tym serialem to jest scena z
nastolatką na końcu.
Nastolatką.
Jest, tak, mam to.
Mamy to, bo wiecie, trochę sobie przeżyliśmy już jako społeczeństwo. Tam jest scena, ja to powiem, bo to jest trigger generalnie dla wielu ludzi i to w międzynarodowych produkcjach jest nawet oznaczane jako, uwaga, taka wrażliwa scena. Jest moment, w którym dziewczyna otwiera sobie żyły i jest pokazany, jak ona sobie te żyły otwiera. Takich rzeczy się już nie robi. Nie wiem, czy ktoś pamiętał sytuację z 13 powodów.
Tak.
Gdzie była scena z samobójstwa dziewczyny i też poprzez podcięcie sobie żył. Po mega ogromnym skandalu, po tym jak były apele różnych organizacji.
Jak były dowody, że wzrosły próby samobójcze wśród nastolatków.
Zrobili badanie i dokładnie wyliczone procenty, przypadki, ile osób popełniło samobójstwo po obejrzeniu tej sceny. Moim zdaniem pokazywanie czegoś takiego jest kompletnie bez sensu. Tym bardziej, że ta scena dzieje się tylko dlatego, że ta dziewczyna chce na siebie zwrócić uwagę
tak,
w szpitalu i tego akurat lekarza. Nie pokazujmy w ogóle ludziom, którzy będą oglądać ten serial po 23, tak, okej, ale może ktoś zobaczy i nie dawajmy takich sygnałów, że to jest jakaś droga, żeby się pokazać, żeby zwrócić na siebie uwagę. No nie róbmy tego, bo już naprawdę powinniśmy być nauczeni przypadkami różnymi, które były na przykład właśnie tak jak tutaj w przypadku 13 powodów w Stanach.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
I z tego smutnego Soru zakrwawionego w ostatnich odcinkach, z tej zapijaczonej Warszawy, przechodzimy w pastelowe, kolorowe, pełne symetrii, kolory filmów Wesa Andersona, z tego powodu, że do kin trafił właśnie jego nowy film, Asteroid City, czyli nie wiem, Gwiezdne Miasto, Miasto Asteroidów.
Nie
tłumaczę tego.
Na szczęście w Polsce.
No to właściwie też jest, zrobię małą dygresję, coraz częściej spotykane, że te tytuły zostają oryginalne. Nawet mając przykład tego ostatniego filmu na Netflixie, duża dygresja teraz, bo już nagle Netflix. Pierwszy film z Chrisem Hemsworthem nazywał się Tyler Rake, dwukropek ocalenie, ale nie zrobili Tyler Rake, dwukropek coś tam w drugiej odsłonie, tylko Extraction 2 i zostają te angielskie, amerykańskie tytuły koreański chyba nie zostawił, mi się wydaje. Chociaż sami Koreańcy dają też po angielsku, bo jest Squid Game. Nieważne.
Tu mamy też wątek Netflixa, bo Wes Anderson będzie robił krótki film dla Netflixa niebawem.
O, widzicie, czyli jedziemy. Ale wracając do Wes Andersona, jest kolorowo, jest pastelowo, są fajne filmy, jest Asteroid City i wy dziewczyny już go widziałyście.
Tak.
O czym jest ten film, Marta?
No właśnie.
To ja mogę powiedzieć,
to jest taki metafilm, film w filmie troszeczkę.
Zaraz będzie kontra, bo to będzie obsesja.
Bo z jednej strony dostajemy na początek takiego narratora, który nam od razu prosto na twarz mówi, że Asteroid City jest wymyśloną historią, wymyślonym miastem. I dostajemy kadry, które prawdopodobnie są właśnie jakimiś kadrami filmowymi. Później się pojawiają wątki, że to Asteroid City jest tak naprawdę na podstawie książki. Widzimy sztuki z kulisy, jak ten pisarz się zastanawia, wyjaśnia, co nim kierowało, jakie były motywacje. Jednocześnie właśnie dostajemy gdzieś kilka przebitek scen zza kulis adaptacji teatralnej tego, więc naprawdę dużo się dzieje. A tak naprawdę mam wrażenie, no główny wątek jest oparty o postaci takiego fotografa wojennego, ojca czwórki dzieci, który właśnie stracił żonę, partnerkę i mówi tym dzieciom, przyznaje w końcu, że mama nie wróci. No i jakoś niby mierzą się z tą stratą, żałobą. Ale to zupełnie nie jest taka żałoba, jakbyśmy mogli się spodziewać, bo wiadomo,
bo
Wes Andersona
tak,
nie ma płaczliwych scen, nie ma takiej przesadnej emocjonalności, wszystko jest właśnie podane na chłodno i mamy się tak naprawdę zachwycać tylko kadrami, kolorami, a gdzieś ta warstwa psychologiczna dla mnie zostaje w domyśle.
Magda kręci głową, macha rękami.
Bo w filmach Wesa Andersona najważniejszy jest absurd sytuacji. Pan Jason Schwartzman, który dorasta na planach Wesa Andersona filmów i zaczynał w Rushmore, teraz gra tego fotografa, jak wspomniałaś, który przyjeżdża z trójką małych dziewczynek i dorosłym synem, doroślejszym nastolatkiem, nazwijmy go, do Asteroid City, gdzie ma się odbyć dzień asteroidy. Dzieciakom, takim nerdom, na maksa nerdom, mają zostać przyznane nagrody przez taką jakąś rządową organizację. No i w tym czasie dzieją się przeróżne rzeczy. Oni wszyscy tam utknęli. Jest wątek, możemy chyba to powiedzieć, że jest wątek kosmitów. I
tak tytuł
obcego
wskazuje,
życia,
że może się tam pojawić. Spodziewałem się
tak
też
jest,
tego.
Pojawia się to. Generalnie nie wiem, czy kojarzycie, wiecie, ale Jeff Goldblum zagrał kosmitę w tym kostiumie wspaniałym. Jest
czy jego
to,
twarz widać w tym filmie?
Nie, nie widać. Właśnie o to chodzi, że on tam tylko nie wiem, co on tam właściwie. Jakiś taki jeden dźwięk z siebie wydał, bliżej nieokreślony, ale no, zdecydował się być na planie filmu Wes Andersona. Zresztą jak cała obsada, to jest rodzina Wesa. Tam są wszyscy, czyli...
No właśnie, jak on to robi, że on potrafi Jeffa Goldbluma, powiedzmy, który jest bardzo z fenomenem internetowym bardziej niż dobrym aktorem, przynajmniej w ostatnich latach.
Tak.
Jak on to robi, że on potrafi ściągnąć tam, nie wiem, kilkanaście topowych nazwisk, tak? A te filmy nie kosztują jego pewnie 200 baniek, bo każdego innego, wiem, wysokobudżetowe filmy, to braliby po kilka baniek. Od niego biorą jakieś grosze. Chcą się pojawić w tym filmie. Co, nie boją się? Ufają mu, nie wiem, czy to aż tak bardzo ma charakterystyczny ten styl, że chcą się tam pojawić w nim? O co chodzi w ogóle?
Wes ma na maksa charakterystyczny styl pracy i też styl tworzenia tych historii i one są tak bardzo oderwane od tego, co robi się w Hollywood od lat. I jest też taki konsekwentny w tym wszystkim, że nie tylko ma swoją stałą obsadę, ale też ten swój własny styl wypracowany przez lata i ludzie to kochają. No ja mam obsesję na punkcie tych filmów. Dla mnie 2012 rok to jest rok przełomowy w moim życiu, jeśli chodzi o filmy, bo wtedy do kin weszli Kochankowie z Księżyca i moje życie filmowe zostało odmienione. Wróciłam sobie do poprzednich filmów USA, oglądając wszystko od Rushmore aż właśnie do tych najnowszych produkcji i teraz Asteroid City jest po prostu taką wisieneczką. Nie powiedziałabym, że jest najlepszy, ale dla mnie jest takim na drugim miejscu. Cały
to, co
czas
jest na pierwszym? Co,
Budapest Grand
Hotel?
Budapest Hotel. Tak, pozostaje na pierwszym, bo tam była szybka akcja. Tam się to bardzo dużo działo, a w Asteroid City przez to, że to wszystko się dzieje w jednym miejscu i jest skupione wokół różnych relacji międzyludzkich na tym pustkowiu, nomen omen, nagrywane w Madrycie, na obrzeżach Madrytu. Nie wygląda, a tak było, że to jest Madryt. Dla mnie genialne, genialne. No i mamy Edwarda Nortona, który jest głosem w ogóle filmów Wes Andersona. Jak słyszę film Wes Andersona, to widzę Edwarda Nortona w jakiejkolwiek roli. Jest oczywiście Tilda Swinton w roli takiej nie do końca świadomej, co się dzieje wokół niej, pani naukowczyni. Mhm. Naukowczyni teraz swoimi nazwami. Po raz pierwszy pojawia się Tom Hanks, który mówił, że w wywiadach różnych, że kocha wszystkie filmy Wesa Andersona i widział je wszystkie. I jak zobaczył w końcu maila od Wesa, którym był tylko taki draft scenariusza, draft tej historii, to stwierdził, tylko odpisał, jakie są daty. I od razu było wiadomo, że panowie będą ze sobą współpracować. Jest wspaniały też Bryan Cranston w roli tego narratora, który opowiada całą historię z Offu. Jeffrey Wright, następna perełka w tej obsadzie, grający generała, który ma takie swoje wspaniałe momenty. No nie, ten film jest genialny na każdym poziomie, mimo że mówię, tam się nie dzieje za wiele.
I tutaj możemy dorzucić, że nie wszyscy krytycy filmowi są tacy jak Magda, ponieważ Asteroid City jest jednym z najniżej ocenianych filmów Wesa Andersona. Jak popatrzyliśmy sobie wcześniej, to te czołowe, topowe, najbardziej prestiżowe nie wiem, tygodniki, wydawnictwa internetowe też obecnie dają, no tak na tych 5 gwiazdek to 2-3 to jest taki duży maks, krytykując właśnie za taki, powiedzmy, nieposkładany ten scenariusz, że taki jest bardzo, bardzo, jeszcze bardziej, jeszcze grubszymi nićmi szyte niektóre wątki, czy też próbę ich połączenia w jednym jakimś zwartym filmie, że to się po prostu Wesowi Andersonowi nie udaje i ten film jest takim przykładem tego, że on jest tak bardzo zakochany w tym swoim stylu, że robi już tylko film w swoim stylu, który niekoniecznie jest dla wszystkich jest to tak no,
nie jest przystępne.
Tak, przystępne. No, dla ciebie jest, bo jesteś zakochana.
Ja tak, ale patrzę na to też obiektywnie, że to niektórzy nie szczają tego humoru i ta scenografia, która jest tu genialna, nie wystarczy. No bo faktycznie tam jest historia w historii, trochę o historii, film jest filmem. Niby mamy tych aktorów w czarno-białej wersji, którzy odtwarzają później Asteroid City, tę sztukę, którą z kolei stworzył Edward Norton, który jest tej czarno-białej i tak dalej. I tam się dzieją różne, przeplatają się te historie, nie za bardzo wiadomo, która jest, co jest co. I oni też wychodzą często z tego niby planu Asteroid City, żeby być na tym w tej czarno-białej rzeczywistości. Dzieją się tam historie. No ale niesamowite.
Nie jest to spójne właśnie.
Nie, moim zdaniem, spójne, nie moim, zdaniem jest, moim zdaniem jest to
Dajesz Marta. Jedziesz
jest,
Magdą.
Właśnie, jak sobie pomyślę o tym, jak większość tutaj osób i krytyków pokochała Wesa Andersona właśnie za Genialny Klan, za Moonrise Kingdom czy za Grand Budapest Hotel. Tam się rozbijało o to, że to nie był super piękny obrazek, inna stylistyka, ale tam też była spójna narracja. A teraz już tego nie ma u Wesa Andersona dla mnie. Od Wyspy Psów nie jestem w stanie normalnie oglądać jego filmu. Patrzę co chwilę na zegarek i jakby o co tu chodzi. No, nie wiem, co się wydarzyło.
No to wydarzyło.
Mam wrażenie,
to
że albo tutaj się drastycznie zmieniła osoba, która pisze mu scenariusze, albo nie daj Boże, Wes Anderson sam zaczął sobie pisać scenariusze. Bo no nie da się tego oglądać.
Ja mam
I mam wrażenie, że no cały czas jest ta stylistyka i ona utrzymuje to, że no Wes Anderson jest tak odmienny od innych filmowców i okej, ja jestem w stanie oglądać pojedyncze sceny i sobie pomyśleć, o tutaj fajnie ten tekst padł, fajnie to jest pokazane, ale za chwilę dostaję zupełnie inną scenę, która nie jest tam poprzednio powiązana, tylko po prostu rozgrywa się w tym samym uniwersum. Ja nie rozumiem, o co chodzi.
Ja uwielbiam. Kocham i...
argumentacja Magdy jest dzisiaj.
Żeby tutaj dalej to tak, ja
pierwszorzędna.
To jest mój moment, nie? Dajcie mi się nacieszyć. Po prostu ja jestem psychofanem. I też miałam tak, że od Wyspy Psów miałam takie Wes, what are you doing? Ja już nie rozumiem. To jest jakaś taki pastelowy rollercoaster, z którego wypadam.
Długi tytuł, kurier, coś tam, skądś tam.
Tak, to tak samo mam wrażenie jak Asteroid City.
To było dobre, było w sensie jakby pomysłu.
Bo
ale
to było o świecie mediów.
Nie, ten film w ogóle do Wes Andersona zniechęcił. Ten kurier, coś tam, skądś tam, bo ten długi tytuł
ja
w ogóle
oglądałam
był.
Na kamerę
Kurier francuski z Liberty, Kansas, Evening Sun.
No, bardzo super przyjazny tytuł do powiedzenia go w kinie.
Super, że zostawiono oryginalny, nie stworzony jakiegoś.
Ja wam powiem, że ja widziałam Kuriera na Kamerimage w tamtym roku i po pokazie były wywiady z Robertem Jemanem, który jest operatorem od lat, wielu lat jest operatorem Wesa i spotkało się takich dwóch fanatyków, którzy po prostu siedzieliśmy tam i tak, no super, nie, no super, w ogóle zero treści w tej rozmowie i po prostu zachwycanie się nad metodą i nad tymi, jak szczegółowo pracuje Wes nad swoimi filmami, bo też on jest zakochany w Europie. Dzieli tam życie pomiędzy Wielką Brytanią, Francją, ale generalnie jeździ i też przecież odkrył obrzeża Polski dla Grand Budapest Hotel, gdzie w Görlitz kręcili ten film. Różne były tutaj lokacje nawet w Polsce, bo właśnie Robert opowiadał o tym, jak jeździli do restauracji do Polski, jak jedli polską zupę, zamawiali polskie, kupowali polskie papierosy w kioskach. Wyobrażacie sobie ekipę Wesa Andersona, taka pastelowa ekipa kupuje papierosy gdzieś w jakimś kiosku na granicy polsko-niemieckiej.
Ja sobie wyobrażam to wszystko, skoro Kieran Culkin z Sukcesji był na dworcu PKP razem z tak. Jesse Eisenbergiem tak, też, to oni możliwe. Też mogą być w Polsce, tak.
Ale i ta szczegółowość cały czas trwa u Wesa i ja dlatego go kocham po prostu za te wszystkie szczegóły. W Asteroid City nawet jest struś pędziwiat się pojawia na chwilę, bo jest taka mniej więcej scenografia jak z tej bajki, z tej kreskówki. Jest też wspominany Konstantyn Ciłkowski, czyli w ogóle polskiego pochodzenia inżynier, taki jeden z pionierów kosmonautyki. I to jest wspaniałe, że tam są wrzucone takie maleńkie smaczki, które każdy tam może sobie wyłapać. Wiecie, takie maleńkie easter eggi dla psychofanów takich jak ja.
No tylko właśnie niestety się to moim zdaniem sprowadza do tego, że jest taka masturbacja tą estetyką, a jest wydmuszka w środku, jeśli chodzi o treść.
No właśnie, styl Wes Andersona jest...
O czym miał ten Asteroid City tak naprawdę opowiadać?
Film, jakby stylistyka jest tak już charakterystyczna, no jakby nie będzie drugiego reżysera, który zrobi taki film, bo wszyscy będą, Wes Anderson wannabe będzie i tak dalej, bo już nikt tego nie zrobi, no ma swoją formę, którą do której wszystkich przyzwyczaił i którą wręcz epatuje, wręcz zgwałci nas tą formą, patrzcie jaka to jest symetria, patrzcie jaki ten budynek jest taki tak lekko zdobiony, a ten też tak samo i tak one stoją centralnie w środku i tu są te postaci, którzy stoją i nic nie robią i jedzą lody. I to jest tak charakterystyczne, że teraz nawet TikTokerzy potrafią to zrobić. Powiem szczerze, patrzyłem na trendy na TikToku i te miejsca, które mogłyby być filmami Wesa Andersona, na przykład Poznań jest teraz tak bardzo, widziałem kilka filmów samego Poznania, bo mam to takie schodki, tu coś tam, tu te pastele, podkręcone kolory, kręcenie się na karuzeli, jedzenie takich lodów, takie dziwne dialogi, no każdy może to zrobić, robi to tylko Wes Anderson, bo był pierwszy, ale ja bym nie wytrzymał, gdyby był ktoś jeszcze, który robiłby filmy w tym stylu, no to się po prostu nie da, no jest zbyt charakterystyczny ten styl, że aż mnie to od tych jego produkcji odrzuca, ja ich nie oglądam w pierwszej kolejności, ty jesteś zakochana,
jestem, bo ja kocham
znowu Anderson,
symetrię.
Może znowu trzeba będzie to obejrzeć, żeby coś nie powiedzieć, nie? Symetrii.
Ja jestem zakochana w symetrycznych kadrach od lat i po prostu naprawdę mogę tylko mówić o tym, że to jest obsesja, bo jakby to już nie jest zdrowe. No ale cóż, symetryczne kadry i takie, a tutaj jest, nie wcale już odchodzi od tej symetrii, tam się linie zmieniły trochę. Dalej jest tak, że każdy kadr to jest taki osobny obrazek i tak dalej, ale on kombinuje z różnymi właśnie płaszczyznami i fajnie jakby eksploatuje tą Amerykę i historię, że a to mamy raz, wiecie, tak jak były w Kochankach z Księżyca, była ta kwestia tego harcerstwa. Tutaj z kolei jest ten western gdzieś tam w tle, lata 50., wyścig kosmiczny, filmy, nie wiem, Jamesa Deana i Marlona Brando, no to wszystkie, mówię, że te wszystkie wpływy takie jakby zostały teraz tutaj wykorzystane. Nie, no dla mnie to jest, no dobra, bo skończmy, bo ja będę teraz opowiadać
dobra,
wam,
zaraz kończymy.
Że jak
powiedz
się świetnie
mi,
bawiłam,
powiedz
Magda,
skoro to jest taki geniusz, skoro to jest taki super w ogóle reżyser, najlepszy na świecie, który ma aż 7 nominacji do Oscara, dlaczego nie ma Oscara ten Wes Anderson? Bo może po prostu to jest tylko forma, a treści tam nie bardzo.
No wszyscy są kurde hejterami, no i wszyscy tylko czekają na te wielkie widowiska, wszyscy czekają, żeby dać Scorsese kolejnego tam Oscara i o.
A ile tych Scorsese ma Oscarów? Jeden teraz?
Nie wiem, na pewno
nie. Nie ma więcej?
Wydaje mi się, że dostał tylko za Infiltrację. Nie wiem, co się działo potem u Scorsese'ego, ale kręci drugi film.
Wcześniej
też nie miał. Infiltracja była pierwszym Oscarem dla Martina Scorsese. No i dobra, czy dostał no to... później, to nie wiem, bo na no tym
dobra,
się skończyło.
No ale to jest, wiesz, taki trochę case jak z Meryl Streep, że wiadomo, że zrobi film i zawsze musi dostać tą nominację, nie?
A, no tak. A Wes Anderson dostał ostatnio chyba właśnie za Grand Budapest, a potem już, czy za tego Kuriera też ktoś miał? Bo kurczę, nie przygotowałem się do tego.
Za Kuriera chyba nie, ale za Budapest. Tak?
Za Budapest, to byłby chyba no najbliżej, i... bo to jest jego najlepszy film i ja, jeśli mowa, jaki film Wes Andersona najbardziej poważasz, lubisz, no to jest dla mnie właśnie Grand
I
Budapest
taki
Hotel.
Stworzony właśnie, żeby trafić do jak najszerszej publiczności. A później tak... Wes wybrał taką, nie inną koncepcję, że jednak nie chce mówić do... każdego widza.
Dla mnie to jest super, że kopie w dupę resztę.
Robi swoje. No i tak, ja też o ile już jakby chyba się wypisuję z tego grona jego fanów, no to uważam, okej, okay, niech sobie będzie, niech sobie robi swoje i fajnie, że dla takiego Wes Andersona i dla jego stylistyki jest cały czas miejsce w Hollywood.
Pytanie, czy będzie dostawał pieniążki na kolejne produkcje? Przekonamy się. Nie wiem.
No to ja mu dam, bo ja...
Magda założy zbiórkę.
Kupisz chociaż bilet, żeby przyjechał, nie? Na ten kamerimicz może tym razem znowu. Oprócz samego operatora może ją przyjedzie kiedyś, nie? Będzie?
No, kurczę, mam nadzieję, jakby zobowiązałam jego operatora do tego, że ma go zabrać za rękę, po prostu wyciągnąć. Też w ekipie USA jest polski operator dźwięku, Paweł, teraz nie pamiętam, ale Paweł ma na imię. Także apel do ciebie, Pawle.
Pawle, którego nazwiska nie pamiętamy.
Listopad to jest ten miesiąc.
Dobra, kończymy na dziś. Spotykamy się ponownie za 2 tygodnie. Możecie nas słuchać tam, gdzie zawsze, czyli na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, OpenFM, no i wszędzie, gdzie nam dojdą was nasze słowa. Za tydzień nie wiem, czy będziemy mieli aż tyle nowych premier, być może znajdziemy jakiś inny. Nie spodziewaliśmy się, że będzie tak dużo, także mam nadzieję, że któreś z tego, co sobie wymieniliście, podpasuje wam i się wybierzecie do kina. A pójdziemy się słuchać, jak mówiłem, za 2 tygodnie. Czy ten sam skład? Być może. Była z nami Marta Osowska. Będziesz, Marta?
Nie. Nie będę.
Marty już nie będzie w tym odcinku. Magda, ty będziesz?
Urlop. Ja nie mam urlopu.
Magda nie ma urlopu, cały czas pracuje. Ja chyba jeszcze będę, ale czekamy też urlop po drodze. Także do usłyszenia, miłych wakacji, słonecznej pogody i dobrych filmów w kinach. Trzymajcie się, cześć.
Pa. Cześć.